jak obłok.
Its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. Because of one caress, my world was overturned at the very start. All my bridges burned by my flaming heart. You'd never leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go. Never let me go.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Serce jak obłok. Stacey Kent zaśpiewała na dobry początek dzisiejszego wieczoru, a witają się z Państwem Krzysztof Łupkowski, Joanna Puczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk.
Od razu przypominamy o naszej poetyckiej akcji Tomik za wiersz. Tomiki różne, zarówno twórców lokalnych, jak i tych poetów, których moglibyśmy ustawić na tej honorowej półce z książkami w naszym domu. Rozdajemy te tomiki osobom, które przyślą do nas jeden wiersz albo też zestaw swoich tekstów, z których ten jeden wybierzemy i zaprezentujemy w audycji Serce jak obłok. Dziękujemy Państwu za wszystkie listy i cieszymy się, że one przychodzą i zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do nadsyłania swoich wierszy, zarówno osoby, które już ze swoją twórczością prezentowały się w audycji Serce jak obłok, jak i te, które być może do tej pory jeszcze na naszej antenie nie zadebiutowały. Może to jest właśnie okazja, by zaprezentować swoją twórczość, a jednocześnie w zamian otrzymać poetycki prezent w postaci przyznanego przez nas tomiku. Do naszej akcji powrócimy w przyszłym tygodniu, kiedy to zaprezentujemy Państwu kolejne teksty, które zostały nadesłane do redakcji, ale przypominamy, że przez cały tydzień z niecierpliwością czekamy na jeszcze następne i jeszcze następne, a czekamy zaglądając do skrzynki mailowej, adres studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok i zaglądając oczywiście do skrzynki pocztowej tak przenośnie, bo pan listonosz przynosi nam listy tutaj do redakcji, no ale skrzynka pocztowa zawsze nam się dobrze kojarzy, bo to taka stara, tradycyjna forma przesyłania listów i tą tradycyjną formą także można się do nas odezwać. Adres nie zmienia się: Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110 Siedlce, z dopiskiem Serce jak obłok. Proszę o nas poetycko pamiętać.
Moja mała mleczna droga poprowadzi mnie tam, gdzie zachód czasem zmienia się we wschód. Może już dzisiejszej nocy, może kto to wie, świat obróci się i ruszy wielki wóz. Pójdę dalej, aż do głębi siebie samej, jeszcze dalej, przez odmęty ciszy, w której słyszę stale prawie całkiem zapomniany własny głos. Jak mam odnaleźć lepszy los? Przecież cały czas światło życia tli się w nas i dlatego póki czas niech zapłonie jeszcze raz. Z innych gwiazd niech zobaczą jego blask i niech pozostanie tak na milion gwiezdnych lat.
Dobrej strony.
Dzisiaj w audycji pozostajemy w papieskiej tematyce. Większość imprez, które odbywały się i w Polsce, i w naszym regionie z okazji Dnia Papieskiego, mamy już za sobą, choć niektóre formy obchodów tego dnia jeszcze trwają, między innymi pomocowe SMS-y, które wspomagają fundusz stypendialny Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Mamy nadzieję, że Państwo też nie zapominają o tej formie pomocy. Do końca października będzie ona jeszcze dostępna. Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o książce, która świeżo ukazała się w krakowskim wydawnictwie M. Czy można napisać coś jeszcze o Janie Pawle II? Coś nowego, zaskakującego, nienudnego, co może wnieść w nasze życie i naszą wiedzę o papieżu Polaku trochę światła. Autor książki, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, dziennikarz, publicysta Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, twierdzi, że tak, można nie tylko w treści, bo pojawiają się w tej książce nieznane fakty, ale i w formie leksykonów. W pierwszej odsłonie jakby leksykon trochę obaw budzi. Natomiast proszę się nie denerwować, książka jest napisana dość lekkim językiem. Leksykon chyba musimy potraktować tutaj w cudzysłowie. 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II. To tytuł publikacji, którą dzisiaj chcemy Państwu szerzej zaprezentować. Publikacji ciekawej samej w sobie, ale z nią związany jest również interesujący konkurs organizowany przez wydawnictwo. O tym opowie w wywiadzie Tomasz Królak, a z autorem rozmawia Paweł Czerenko.
Temat nauczania postaci życia Jana Pawła II to jest temat, który, no można powiedzieć, jest mocno wyeksploatowany. Stąd moje pierwsze pytanie. Czym Pana książka różni się od tych wielu innych poświęconych postaci papieża Polaka?
Najkrócej mówiąc i najprościej, to jest konstrukcją. Nie jest to, że tak powiem, linearna biografia Jana Pawła II. Nie ma absolutnie tego rodzaju aspiracji, ponieważ przede mną było mnóstwo wybitnych autorów. Ja bym się nigdy na biografii w sensie ścisłym nie odważył. Natomiast to jest książka, która próbuje w 33 częściach stematyzowanych, odrębnie tytułowanych, pokazać postać Jana Pawła II przez 1001 kamyków mówiących o jego życiu i działalności, generalnie prowadzonych w kluczu chronologicznym. No chciałbym, żeby przez te 1001 kamyków pokazać w miarę wiarygodny portret Jana Pawła II, żeby nie nudzić przy lekturze, żeby czytelnik, zwłaszcza młody, bo takiego miałem głównie przed oczyma, że tak powiem, ale nie tylko, mógł rozpocząć lekturę tej książki od dowolnego momentu, na przykład od rozdziału Papież na wakacjach, albo Papież i młodzież, albo cierpienie, albo modlitwa. I żeby na tym oczywiście nie poprzestał, żeby sięgnął do początku i rozpoczął czytanie tej książki w kluczu już bardziej chronologicznym, który od czasu do czasu jest jakoś tam przełamywany, a dzięki temu, żeby dowiedział się rzeczy i bardzo ważnych o Janie Pawle II i mniej istotnych z takiego oficjalnego punktu widzenia, ale jakoś ważnych w dopełnieniu portretu Jana Pawła II. I to czytelnik oceni, czy mnie się to udało, natomiast wydaje mi się, że takiej książki, która próbowała przez takie maleńkie pigułki pokazać Jana Pawła II, no do tej pory na rynku nie było. Ja oczywiście czerpię z całej masy publikacji, starając się dokonać czegoś w rodzaju antologii najciekawszych rzeczy, ale myślę, że jest tam sporo takiej własnej inwencji. Choćby poprzez czytanie masy dzieł Jana Pawła II, nie tylko, żeby je zacytować, ale żeby z nich wywieść pewne refleksje o Janie Pawle II, plus cała masa opisu świata, więc tej recepcji światowej od ludzi zwykłych, przez ludzi kultury, wybitnych hierarchów, polityków i tak dalej. To, co udało się mi zebrać podczas własnych podróży po świecie w związku z robieniem filmów o Janie Pawle II, ale również wydobytych, czy też często wydłubanych, czasem niekiedy bardzo zapomnianych sformułowań, opinii, tez, anegdot ludzi, którzy z Janem Pawłem II się zetknęli.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondi mi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
Powiedział Pan o tym, że książka ma formę leksykonu i co ciekawe, ja to przebadałem na sobie, to rzadko się zdarza w przypadku leksykonów, ale ją można czytać jako całość. Można właśnie czytać od początku do końca tak chronologicznie. Jak to udało się Panu zrobić?
No, starałem się przede wszystkim pisać w taki sposób, żeby to nie było rzeczą nudną. Tym kośćcem podstawowym, od którego zacząłem, to było 100 najważniejszych wydarzeń pontyfika. Pisałem to przed laty, jeszcze za życia Jana Pawła II, do jednej z publikacji, ale to tylko taki maleńki, to było 1/10 w gruncie rzeczy całego tego ogromnego, pracochłonnego w każdym razie dzieła. No, starałem się robić tak, żeby rzeczy znane i ważne, będące kośćcem działalności księdza, biskupa, kardynała i papieża Wojtyły, przetykać rzeczami o charakterze anegdotycznym, barwnym, o charakterze recepcyjnym, o charakterze ciekawostkowym, ponieważ jak wiemy, no dopiero wówczas można zbudować wiarygodny portret, czy zbliżony do wiarygodnego, no mam nadzieję, że ta książka przynajmniej zbliża się do wiarygodnego portretu Jana Pawła II, kiedy nie pokaże się go tylko przez pryzmat tej działalności jak najbardziej oficjalnej, przez pryzmat celebry, uroczystości, kazań i homilii, tylko kiedy ta postać jest odzwierciedlana w oczach bardzo różnych osób przez ich temperamenty, ich kulturę, ich filozofię, ich sposób widzenia, więc zwyczajnych ludzi jak kierowca księdza biskupa Wojtyły, ale również kardynał Ratzinger, ktoś, kto pamięta go jeszcze z czasów pracy w Kołominiomie i wybitni ludzie kultury. Więc myślę, że ta różnorodność może, nie wiem, to nie mnie oceniać, czynić tę książkę strawną i pożyteczną i taką, która pomimo takiego leksykonowego charakteru, no mam nadzieję, że nie będzie trudna w czytaniu, a dzięki tej łatwości, to ona jest no, tak skonstruowana, żeby przemycić jednak całą masę i faktów z życia Jana Pawła II, począwszy od czasów młodości Karola Wojtyły, ale również całą masę rzeczy dotyczących historii Kościoła, myśli moralnej, nauczania społecznego i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w ten sposób łatwiej jest dotrzeć do zwykłego, tak zwanego odbiorcy, aniżeli jakąś uczoną monografią czy biografią, która w sposób linearny przekazywała te różne treści. Zresztą takich książek jest cała masa, a takiej nie było. Stąd, no, przy całej niepewności co do powodzenia tego przedsięwzięcia, no, porwałem się na coś takiego właśnie.
Alma Redemptoris Mater, que per via Celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare, succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore. Prius ac posterius Gabrielis abore sumen sirudave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Fa risorgere il mondo. Aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio. Sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.
Domyślam się, że w przypadku Jana Pawła II wybranie 1001 rzeczy, tylko 1001 rzeczy, to jest bardzo trudne zadanie.
Oczywiście, ja wyobrażam sobie sytuację, w której zapewne wielu autorów, również autorów w Polsce, mogłoby pokusić się o napisanie podobnej książki i spodziewam się, że oprócz tego kośćca, o którym wspomniałem, takiego niezbywalnego kośćca, jeśli chodzi o nauczanie i działalność Jana Pawła II, ta autorska inwencja by się bardzo tam pokazała również przez fakt, że troszeczkę inaczej odbieramy, każdy z nas troszeczkę inaczej inaczej odbiera Jana Pawła II. Dla każdego z nas niektóre elementy mogą być ważne bardziej czy też mniej. I nawet z tych anegdotycznych można byłoby wybrać dzieła czy cegiełki innego rodzaju. Ale trudność polega również na tym, że jest tego po prostu ogrom. Jest tego masa. Ja wyobrażam sobie, że biografowie, tacy poważni biografowie, którzy będą pisali biografię Jana Pawła II za lat 50 czy 100, no będą stawali przed niebotycznie trudnym zadaniem, dlatego że no musimy sobie uświadomić, że za lat 20, 30, 50 czy 100 otworzą się archiwa, ujawnią się listy, może dzienniki osób, które stykały się z Janem Pawłem II. Powstanie, krótko mówiąc, cała nowa masa faktów, interpretacji, opinii, tez, sformułowań, które uczynią Jana Pawła II jeszcze bardziej barwnym, a tym samym dostarczą biografom jeszcze więcej materiału, przez który będą musieli się przebić, żeby tę postać swoim współczesnym za lat 100 czy 200 przybliżyć. Jan Paweł II jest takim gigantem, trudno nam może jeszcze zyskać dystans odpowiedni, że nawet za 300 lat, jestem przekonany, zyska swoich biografów. Oni będą się wspierali zdecydowanie większą liczbą materiałów. Być może, no musimy założyć, są w archiwach rzeczy niesłychane zupełnie, bardzo interesujące i ciekawe. To już będzie ta wiedza niestety nam niedostępna z powodów biologicznych, ale jestem ciekaw, jak sobie poradzą biografowie Jana Pawła II za lat 100 czy 200. No, w każdym razie ja należę do tej rzeszy, nie wiem, tysięcy ludzi, którzy starali się, żyjąc, mając to szczęście, że żyją w epoce Jana Pawła II, no jakoś tam chwytać to, co najważniejsze, i na swoją skromną modłę przekazywać przy pomocy no takiego choćby właśnie mini leksykonu swoim współczesnym te rzeczy o Janie Pawle II, które uznałem za najważniejsze, najciekawsze, najbardziej istotne. Myślę wszakże, że te szuflady, rozumiane w sensie dosłownym, ale myślę również o szufladach pamięci, będą się systematycznie otwierały i o tej niesamowitej postaci dostarczą nam jeszcze bardzo wiele cennych informacji.
It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works!
Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna.
tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
Pana książka ma układ chronologiczny, to znaczy obejmuje poszczególne etapy życia, ale są tam też rozdziały poświęcone pewnym ważnym tematom jego pontyfikatu. Mnie chyba najbardziej zaskoczył rozdział pod tytułem Kobieta.
No tak, bo to jest temat bardzo mitologizowany, mówi się, z drugiej strony bardzo modny, z jednej strony mówi się o takiej niechęci, o takim mizoginizmie Kościoła wobec kobiet, całej tej sfery tabu, z drugiej myślę, że na podstawie papieskich przyjaźni z kobietami można byłoby zbudować fantastyczną książkę. Zresztą z tego co wiem, zauważyłem w księgarni, jakiś zagraniczny autor się o to pokusił. Jest to temat bardzo zmitologizowany, a to jest rzecz szalenie istotna. W życiu Jana Pawła II ten wątek kobiecy jest niezwykle istotny, rozpoczęty dramatycznie śmiercią matki, której właściwie nie pamiętał lub pamiętał przez mgłę. Jego wychowanie, jego młodość, jego lata chłopięce to jest pamięć o ojcu tak naprawdę, no bo poprzez rozmowy z wieloma kobietami i również mężczyznami, no, z małżonkami, które pomogły mu napisać Miłość i Odpowiedzialność, która była książką właściwie rewolucyjną i przez część teologów uznaną za niesłuszną w owym czasie, właśnie przez swoją odwagę o życiu małżeńskim, intymnym, seksualnym, którą papież czerpał z rozmów właśnie z małżonkami, z małżeństwami, z kobietami. Plus wątek kobiecy, owszem, jak najbardziej fantastyczny wątek maryjny Jana Pawła II, też moim zdaniem kompletnie niedoceniany i nierozumiany. Cieszę się, że pan na to zwrócił uwagę, bo mnie się wydawało, że spośród tych 33 rozdziałów rozdział poświęcony kobiecie na pewno być musi. Zresztą takich, że powiem, kandydatów na to, żeby zrobić wątków czy tematów, żeby je przemienić w rozdział, było zdecydowanie więcej. Ja musiałem też się jakoś tam wysilić, żeby wymyśleć akurat te 30 czy 33, które ostatecznie weszły do książki. Natomiast podsumowując, wątek kobiecy to jest jedna z najfantastyczniejszych linii przewodnich pontyfikatu Jana Pawła II. No pomijając już cały wątek przyjaźni z doktorą Wandą Pułtawską.
Też mocno zaznaczone właśnie w tym rozdziale.
Mocno zaznaczone w tym rozdziale i myślę, że nie bez słuszności. Cieszę się, że doktor Pułtawska opublikowała swoją książkę, też uznawaną niekiedy za kontrowersyjną, ale ona pokazuje bardzo wiele z myślenia Jana Pawła II o miłości, małżeństwie, rodzinie, przyjaźni. Myślę, że to jest bardzo cenny głos.
Czy jest taki rozdział, który jakoś szczególnie jest panu bliski,
z którego jest pan najbardziej zadowolony, albo może właśnie przysporzył najwięcej pracy? Myślę, że nie, powiem tak, jeśli chodzi o pracochłonność, to powiem bez zbytniego tutaj krygowania się, że to był kawał ciężkiej, mam nadzieję, że solidnie wykonanej roboty. Natomiast to, co mnie sprawiło największą satysfakcję, nie w sensie zadowolenia jakiegoś takiego ściśle autorskiego, co osobistego bardzo, To jest rozdział poświęcony modlitwie. Dlatego, że kiedy powiem, mam nadzieję, że będę dobrze rozumiany i zrozumiany, kiedy pojawiały się takie opinie o Janie Pawle II jako o papieżu modlitwy, dostrzegałem w tym sformułowaniu przede wszystkim, wydawało mi się banalne, jego banalność. No cóż ma robić papież, jeśli się nie modlić? Cóż ma robić odpowiedzialny i dojrzały chrześcijanin, jeśli nie zawierzyć Panu Bogu przez modlitwę? Natomiast uświadomiłem sobie, czytając całą masę świadectw o Janie Pawle II, że jego geniusz bycia w tym świecie, a zarazem bycia wyobcowania z tego świata, w najlepszym sensie tego słowa, bycia niejako ponad tym światem, wynikał właśnie z modlitwy. To znaczy u niego każda czynność była wywiedziona z modlitwy i to nie było tak, że papież dzielił swoje życie grubo przedpapieskie na modlitwę i resztę, tylko owszem, czas poświęcony modlitwie był ściśle wyselekcjonowany, natomiast każda czynność była modlitwą. Wiem, że strasznie upiornie i banalnie to brzmi, ale tak było. No, rzeczy na przykład takie, mówiące o tym, że Jan Paweł II, kiedy spotykał się z kimś na audiencji prywatnej, już go, jak mówi najbliższe otoczenie, omadlał, zanim się z nim spotkał i żegnał go modlitwą, nie dając, że tak powiem, poznać tego po sobie. Po rozmowie często bardzo osobistej, bardzo intymnej, papież modlił się oczywiście bez żadnej emfazy i przesady w myślach, ale był z tą osobą. Świadectwa jego najbliższego otoczenia z czasów kleryckich, niektórzy klerycy go jeszcze pamiętają, kiedy wychodził z kaplicy, to jest niesłychanie charakterystyczne, wydaje mi się, kiedy wychodził z kaplicy, mieliśmy wrażenie, mówi jeden ze świadków, że z kimś się spotkał. Czyli doświadczenie takiego niesamowitego obcowania z Panem Bogiem, jak z osobowym Bogiem, z kimś, z drugą postacią, albo też świadectwo z jego najbliższego otoczenia wywiedzione. Jan Paweł II, którego najbliżsi współpracownicy zostawiali w kaplicy, Jan Paweł II myślał już, że jest kompletnie sam i że jest niesłyszany, ale był słyszany. I co? Indywidualne śpiewy papieża, rozmowy, przemowy, rozmowy z Panem Bogiem, rozmowy z Panem Jezusem. No, jednak te drzwi nie zawsze były domknięte i coś tam się dostawało do najbliższego otoczenia. To są niesamowite świadectwa mówiące o tym, że on siłę, nawet wówczas, kiedy spotykał się z tłumami, kiedy był, jak mówiono, bohaterem mass mediów i idolem popkultury, był niesłychanie zakotwiczony gdzieś w swoim wewnętrznym, intymnym, kontemplacyjnym świecie. I to była, myślę, jego siła, która pozwoliła mu przetrwać zamach, która pozwoliło mu przetrwać różnego rodzaju okoliczności, różnego rodzaju ataki, którym był poddawany, ale również jeszcze w czasach przedpapieskich to jego bycie z ludźmi na kajakach, wesołe pogwarki, ogniska, przyśpiewki najrozmaitszego rodzaju, ale jednak czas na kompletną izolację, popłynięcie kajakiem gdzieś w zarośla na modlitwę. Do tego byli ci ludzie przyzwyczajeni, a zarazem nie było z nim nic takiego niezwykłego, takiego oto, że o ja święty, w związku z tym muszę się udać na ubocze i modlić się, bo cierpię za ludzką. Kompletnie nic. To było nic takiego. To było niesłychanie naturalne. Zresztą, i mam nadzieję, że z tej książki to wyniknie. Myślę, że często towarzyszy nam takie przekonanie, że oto Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła, po tym, kiedy został papieżem, no to usiadł za biurkiem, zaczął się skrobać w głowę i pomyśleć, kurczę blade, no to jak tutaj teraz do młodzieży, a jak z tą kulturą, jak z polityką, jak ze świeckimi. Podczas gdy on niepostrzeżenie, że tak powiem, płynnie przeszedł z czasów kapłaństwa i biskupstwa w papiestwo, wszystkie te wątki przenosząc w mega skalę. On w sposób naturalny potrafił rozmawiać ze świeckimi, w sposób naturalny, no to już nikomu nie trzeba tłumaczyć, był człowiekiem kultury i doskonale porozumiewał się z różnymi kulturami, przypominając pod różnymi szerokościami geograficznymi ludom tamtejszym o tym, co najcenniejszych w ich własnych kulturach. To było przecież zupełnie niesłychane. Jeśli chodzi o życie rodzinne, kwestie prokreacji, seksualności, małżeństwa, no to przecież całe to krakowskie laboratorium przeniósł do Watykanu i w mega skalę. W związku z tym to był człowiek z dzisiejszego już punktu widzenia, widać, niesłychanie przygotowany do tego, żeby być papieżem. Krótko mówiąc, wszystkie te rzeczy, za które świat go kocha, ceni i podziwia, on robi już tutaj. Tylko właśnie przeniósł w inną skalę i mam nadzieję, że to się w tej książce udaje robić. Znaczy udało się pokazać. Udało się pokazać, jak niezwykłą postać, jak niezwykłego chrześcijanina, tylko właśnie przeniósł w inną skalę i mam nadzieję, że to w tej książce udało się pokazać. Udało się pokazać, jak niezwykłą postać, jak niezwykłego chrześcijanina urodziła ta, mówiąc nieco patetycznie, no, ujarzmiona i cierpiąca ziemia. No, papież rocznik 1920, później okoliczności historyczne. I pomimo tego, a może dzięki temu, że się on w ogniu i w tyglu niesłychanych różnych historycznych spraw wykuwał, no powstała gwiazda właśnie na tym wschodzie. Gdzieś mógł ktoś powiedzieć na tym zapyziałym wschodzie i tak, na tym zapyziałym wschodzie, na tym wschodzie oddzielonym żelazną kurtyną, oto w 78 roku, chyba natchnienie Ducha Świętego jednak powoduje, że kardynałowie wybierają kogoś takiego, doskonale przygotowanego do pełnienia roli mędrca, przewodnika, człowieka, który jest wyraźnym znakiem Pana Boga na ziemi, ale również człowieka, który z modlitwy, z kontemplacji wywodzi siłę do tego, żeby przemieniać ten świat. No myśmy jako Polacy i nie tylko Polacy to doskonale odczuli, że to był człowiek dla siebie, ale również dla świata. Więc krótko mówiąc, mam nadzieję, że te nitki udaje się pokazać, że on już w Polsce, działając w Polsce, ćwiczył i trenował to, do czego później opatrzność go wyniosła. I co jeszcze z tego wynika? No cóż, no takie bardzo ludzkie chyba. No. Przyglądanie się naszemu polskiemu podwórku, naszemu kościołowi, nam samym. Czy mamy takie gwiazdy? Czy mamy takie gwiazdy przewodnie dzisiaj? Czy może mamy, ale nie chcemy ich dostrzec? Albo może rzeczywiście odczuwamy ich deficyt? Ale w każdym razie ta tęsknota za kimś takim, myślę, że jest czymś jak najbardziej uprawnionym. Po zetknięciu się z formatem Karola Wojtyły.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai.
Książka, to muszę potwierdzić, rzeczywiście świetnie pokazuje to przygotowanie Karola Wojtyły do roli papieża. To wszystko, co robił wcześniej w Krakowie. Cenna jest też dlatego, że właśnie jest tam bardzo dużo świadectw ludzi, którzy z nim żyli, spotykali się na co dzień. I a propos tych świadectw, książce towarzyszy także konkurs. Konkurs, który ma za zadanie właśnie zebrać świadectwa ludzi, zwykłych ludzi, o ich przemianie pod wpływem Jana Pawła II. Jakich prac, jakiego owocu tego konkursu pan się spodziewa?
No tak, można by się zrzymać i powiedzieć sobie, no po co te świadectwa, skoro już wszystko, tak wiele powiedzieliśmy o papieżu, każdy wyraził swój zachwyt i zbiorowo, indywidualnie i tak dalej, ale myślę jednak, że nie każdy, że ja spodziewam się takich świadectw, które by pokazywały przebłyski czegoś autentycznego, nie jakichś takich jednoznacznych świadectw, och i ach, chociaż nie chcę absolutnie deprecjonować niczyjego duchowego wzlotu, ale chodziło by o takie wiarygodne świadectwa, które mówiłyby o autentycznej przemianie, czy jakimś wstrząsie, czy jakimś tąpnięciu, czy jakimś zatrzymaniu się człowieka na swojej dotychczasowej drodze pod wpływem Jana Pawła II. I ufam, że taki się znajdzie. Wyłonienie ich, zwłaszcza jeśli chodzi o tę autentyczność, nie będzie łatwe, ale myślę, że będą takie prace, które przekonają jurorów o tym, że rzeczywiście są autentyczne i że pod wpływem Jana Pawła coś się w ludziach dokonało. Trudność, myślę, polega na tym, że w moim skromnym przekonaniu najważniejsze to, co się w ludziach dokonało, to jest to niewidoczne. Nie jestem zwolennikiem tezy, jak się mówi niekiedy, że papież niczego nie zmienił w Polakach. I nie jestem zwolennikiem tezy i takiej opinii, że zmienił wszystko i wszyscyśmy już aniołami. Absolutnie nie. Natomiast wydaje mi się, że w bardzo wielu ludziach coś jednak dokonało, coś głęboko i wewnętrznie, i jeśli oni z tej głębokości, z tego wnętrza coś będą w stanie wyrazić, przelać to na papier, sformułować z tego myśl, to myślę, że tego rodzaju świadectwa są ważne. One są, myślę, świadectwami ważnymi dzisiaj, chociaż zgadzam się, że jesteśmy trochę tymi świadectwami o Janie Pawle II może już nieco zmęczeni, ale myślę sobie jednak, że jakieś perły będą. Ale po drugie, myślę, że naszym obowiązkiem żyjącym tu i teraz w epoce Jana Pawła II i tuż po niej, chociaż ja myślę, że cały czas ta epoka trwa, jest zbieranie świadectw o Janie Pawle II, dlatego że na przykład choćby z tego powodu, no za lat 50 czy 100 czy 30 będzie to niebagatelne źródło informacji i zwierciadło naszej duchowej, kulturowej świadomości i tożsamości. My teraz żyjemy w gąszczu opinii książek o Janie Pawle II, ale za lat 50 takie autentyczne i zwyczajne świadectwa zwykłych ludzi, nie intelektualistów, ludzi kultury i polityków, bo czasem ich świadectwa są skazane na pewnego rodzaju konwencje, prawda? Natomiast zebranie ludzi i tych głosów na temat tego, co im naprawdę gra, ludzi, którzy nie czytają może innych świadectw, nie czytają innych książek, nie mają tego porównania, a zatem nie wchodzą w pewną konwencję, nawet mimowiednie, tylko są autentyczni w tym, co mówią, co wyrażają, wydaje mi się, że może być kapitalne. Ja myślę, że dosyć już tego wymądrzania się tych biografów, tych ludzi kultury, tych intelektualistów, niech przemówią zwyczajni ludzie. Im oddajmy głos, im poświęćmy trochę czasu dla nas żyjących teraz, ale również zróbmy to dla przyszłości. No, jestem przekonany, że za lat 50 nie tylko studenci kulturoznawstwa, dziennikarstwa czy socjologii, ale również zwyczajni ludzie będą ciekawi, jak zwyczajni ludzie żyjący pół wieku wcześniej czy 100 odbierali Jana Pawła II. No, wydarzyło nam się w dziejach coś zupełnie niesłychanego, więc myślę, że zebranie jest świadectw zwyczajnych ludzi mówiących o tej niesłychaności, jak oni ją odbierali, czyli tę epokę Jana Pawła II i spotkanie z nim takie czy inne, jest czymś bardzo cennym. Ufam, że no bez popadania tutaj w przesadę, że będziemy mieli wykwit fantastycznej literatury, bo to nie o to chodzi, ale ufam głęboko, że parę świadectw ciekawych się znajdzie.
Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tu tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, santifice tu, noven tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, che dimitte nobis levita nostra, sicur in nostri vittimum.
Z autorem książki 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II, wydanej przez krakowskie wydawnictwo M. Tomaszem Królakiem, rozmawiał Paweł Czerenko.
I to, proszę Państwa, już wszystko w dzisiejszej audycji Serce jak obłok. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie za tydzień muzycznie będzie. No i mamy nadzieję poetycko, czekamy cały czas na Państwa wiersze w konkursie Tomik za wiersz. A dzisiaj już żegnamy się, życząc dobrej, spokojnej nocy. Krzysztof Łupkowski, Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska.
Dobranoc.
Dobranoc.